ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
A jest z nami profesor Joanna Zajkowska, podlaska konsultant wojewódzka w dziedzinie epidemiologii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Ciemna podlaska puszcza, takie podlaskie gęste knieje, czy jednak polana, nad którą przebija się na niebie powoli słońce? Co pani widzi, patrząc na wykresy, statystyki, dane pokazujące, ile mamy dziennie zakażeń koronawirusem w Polsce? Tam są powody, żeby obostrzenia, restrykcje i zakazy epidemiczne obowiązywały przez kolejne tygodnie, a może nawet miesiące?
Podlasie, muszę powiedzieć, jest doszczędzane przez epidemię w porównaniu z innymi regionami kraju, ale to wynika pewnie z braku dużych miast i takich dużych aglomeracji, transportu masowego w postaci metra, tramwajów.
No tak, dlatego zapytałem o dane dotyczące całej Polski. Czy te wykresy dają nadzieję na to, że za chwilę będziemy luzować gospodarkę, odmrażać życie społeczne? Czy wciąż to jest etap, na którym musimy trzymać się zakazów?
Chciałabym, żeby tak było. Natomiast komunikaty, które pojawiają się na stronie ECDC, to jest to Europejskie Centrum Kontroli nad Chorobami Zakaźnymi, sygnalizuje, że jednak istnieje realne ryzyko rozszerzenia się nowych wariantów wirusa. I o tym świadczy też sytuacja w Wielkiej Brytanii czy w krajach sąsiednich, gdzie nasi sąsiedzi zaostrzają te restrykcje, a nie poluzowują.
My mamy mniej notowanych przypadków, jak porównamy to chociażby tydzień do tygodnia, ale mimo że mamy obostrzenia, wciąż liczba zgonów jest bardzo wysoka. Dlaczego tak się dzieje?
Ja muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że liczba raportowanych przypadków daje nam złudne poczucie bezpieczeństwa, dlatego że wiele osób, które je przyznają, deklarują się, że przechorowały bądź chorują, nie zgłaszają się na badania, dlatego że no jest to dosyć kłopotliwe, bo konsekwencje to jest izolacja.
Nie chcą dać się zamknąć w domu.
Dokładnie.
Czyli jeśli mamy 9 tysięcy przypadków dzisiaj, to wcale tak nie wygląda doskonale, fantastycznie i to nie jest taka świetlana przyszłość przed nami?
Jestem przekonana, że ich jest znacznie więcej.
Ale ta liczba znacznie, to jest 2 razy więcej pani zdaniem, 3 razy więcej?
Specjaliści prognozują, że 2-3 razy co najmniej.
Jako epidemiolog, widzi pani sens utrzymywania dzisiaj tych wszystkich obostrzeń i zakazów w całej Polsce? Czy jednak pomyślałaby pani o tym, o czym mówiła pani chociażby w listopadzie, żeby podchodzić do sprawy regionalnie? No, Podlasie na przykład, jak pani mówi, oszczędzone przez koronawirusa w miarę, może być tutaj doskonałym przykładem.
Na pewno sytuacja epidemiczna jest zupełnie inna w regionach mniej zaludnionych niż tam, gdzie te duże aglomeracje mamy, więc można je elastycznie dopasowywać.
Pytanie, dlaczego w takim razie te obostrzenia są wszędzie, a nie dostosowujemy tego regionalnie?
Trudno mi powiedzieć. Ta sytuacja też się zmienia dynamicznie. Wybuchają nowe ogniska, ona jest bardzo taka zmienna. Myślę, że tutaj jako epidemiolog brakuje mi pewnych danych, brakuje mi pewnych narzędzi do śledzenia tej epidemii i do jakichś takich bardziej precyzyjnych prognoz.
Profesor Joanna Zajkowska jest naszym gościem, epidemiolog z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. No ale patrząc w przyszłość, pani profesor, jest pani w stanie jakkolwiek przewidzieć, jaki będzie efekt powrotu najmłodszych dzieci do szkół z punktu widzenia epidemiologicznego właśnie?
Tu też muszę powiedzieć, że toczą się dyskusje. Stanowisko ECDC, do którego chętnie sięgam, które opiera się na badaniach z różnych krajów, nie sugeruje, że to dzieci akurat napędzają epidemię, że zachorowania wśród dzieci i wśród nauczycieli są odbiciem tego, co się dzieje w lokalnej społeczności.
Tak, ale pamięta pani ministra Niedzielskiego, ministra zdrowia, który w październiku mówił, przyznał to wprost, że szkoły są rozsadnikiem epidemii, no bo kiedy dzieci są w szkole, to jest dużo więcej interakcji społecznych. Chociażby ktoś ktoś te dzieci musi przyprowadzić do szkoły i je ze szkoły odebrać bardzo często.
Tak, ale poprawa sytuacji epidemicznej powinna wynikać właśnie z poprawy sytuacji w populacji, czyli w tych społecznościach, w których jest transmitowany wirus, ponieważ no, wśród dzieci, jeżeli będą chorować rodzice, będą chorowały także dzieci.
Pani profesor, jaka część personelu waszego szpitala w Białymstoku zaszczepiła się antykowidową szczepionką?
Muszę powiedzieć, że bardzo duża część personelu jeszcze wyczekuje, dlatego że dużo osób z naszego personelu przechorowało COVID i tutaj trzeba odczekać co najmniej te 4 tygodnie. W związku z tym jest taka troszkę postawa wyczekująca, ale muszę powiedzieć, że
Znakomita większość to w procentach, tak licząc mniej więcej, i jaką dal nam liczbę?
Myślę, że około 80%.
To rzeczywiście dużo, bo są szpitale, w których 50% załogi zdecydowało się na szczepienia i to są także szpitale uniwersyteckie. I tu się zastanawiam, jak to jest możliwe, że w takich środowiskach, no, naukowych jakby nie było, ta niechęć do szczepień jest jednak duża.
Ja myślę, że nie jest to wyrazem niechęci do szczepień, tylko po prostu odczekania też okresu po przechorowaniu albo pewnego takiego wyczekiwania. Nie jest to zdeklarowana niechęć. Ja obserwuję z przyjemnością rzeczywiście coraz większą akceptację i coraz większe zrozumienie po pierwsze potrzeby szczepień, działania tych szczepionek, które są dosyć skomplikowane i takiej akceptacji.
Ale na co ci lekarze wyczekują? Czy czego wyczekują? Na co czekają, nie chcąc teraz się dać zaszczepić, poza tymi, którzy przechorowali i muszą kilka tygodni odczekać?
No, może jak zareagują koledzy, czy to rzeczywiście nic się nie dzieje. Może czekają na swoją kolej, bo to też etapami jest, także nie wszystkie oddziały jednocześnie się szczepią.
A myśli pani, że to buduje zaufanie do całego procesu szczepień, kiedy my pacjenci patrzymy na lekarzy, którzy wyczekują, bo chcą zobaczyć, co się stanie z tymi, którzy się zdecydowali zaszczepić?
Ale jak powiedziałam, u nas znakomita większość jednak deklaruje, jeżeli jeszcze już nie jest zaszczepiona, to deklaruje chęć szczepień, więc ta sytuacja jest naprawdę niezła, przynajmniej w naszym ośrodku medycznym.
No w pani ośrodku pewnie tak, ale są takie, w których nawet 1/4, czy maksymalnie 1/4 personelu zgłosiła się do szczepień. Tu już tak dobrze to nie wygląda.
Ja myślę, że te akcje edukacyjne, informacja, w tej chwili mamy bardzo dokładne informacje, tak zwane charakterystyki produktu leczniczego, czyli bardzo szczegółowe informacje o tych szczepionkach, które są, do których można sięgnąć, przeanalizować sobie. One jednak są przekonywujące, ponieważ dostęp do tych materiałów jednak był uwalniany, producenci udostępnili dosyć późno, tuż przed wprowadzeniem tych szczepionek. W związku z tym myślę, że ta informacja jednak jest w tej chwili powielana, można do nich sięgnąć i zmienia postawę, nastawienie do tych szczepionek.
Kilka tygodni temu pani przeszła zakażenie. Podyskutowała pani dzisiaj z kimś, kto mówi, że COVID to jest taka przyjemna w zasadzie choroba?
Trudne pytanie. Muszę powiedzieć, że ja szczęśliwie dobrze przeszłam tę chorobę, natomiast pracuję w oddziale covidowym i smutno jest, jeżeli mamy zgony, jeżeli mamy ciężkie przebiegi, jeżeli oddajemy pacjentów na intensywną terapię, śledzimy potem ich losy i to rokowanie jest czasami bardzo złe. Więc myślę, że też osoby, które już straciły kogoś, też zmieniają swoją postawę i nastawienie do samej choroby.
Profesor Joanna Zajkowska jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. O szczepieniach, o szczepionce i nie tylko. Serdecznie zapraszam. Profesor Joanna Zajkowska nieustająco z nami. Pani profesor, przyglądając się temu, jak wyglądają szczepienia w Białymstoku, między innymi w pani szpitalu, natknąłem się na taką informację w jednej z depesz prasowych. Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mówi tak, było kilka pojedynczych sytuacji alarmowych, ale nie krytycznych przy okazji szczepień. Co to znaczy kilka pojedynczych sytuacji alarmowych, ale nie krytycznych?
Nie wiem, do jakich informacji odnosi się ten komentarz, czy do reakcji poszczepiennych, które mogły być, przynajmniej w punkcie szczepień, gdzie ja jestem, gdzie też kwalifikuję chorych, nie mieliśmy żadnych niepożądanych, poważnych odczynów. Natomiast Nie wiem, do czego odnosi się ten komentarz może, czy do ruchów antyszczepionkowych?
Nie, do tego, jak wyglądały szczepienia, do tego, jak rozumiem, też oczywiście się mogę tylko domyślać, bo to nie zostało wyjaśnione, ale opisany jest z tej informacji cały proces szczepień, ile osób się zaszczepiło, no i w efekcie na końcu taka informacja, jak rozumiem, o reakcjach na szczepionkę.
Trudno mi się odnieść. Nie wiem, do czego dotyczy ten komentarz. W ośrodku, gdzie ja jestem, w szpitalu zakaźnym, gdzie mamy swój punkt szczepień, przebiega to nieźle. Nie mieliśmy odczynów niepożądanych. Bardzo taką przyjazną reakcję, akceptację tych szczepień. Mało jest osób wahających się, także przychodzą ci, którzy przekonani są, którzy chcą się szczepić. Także ja to odbieram bardzo dobrze.
Czy pani już się zaszczepiła?
Tak, ja już się zaszczepiłam.
Bo do tych 4 tygodni chcę wrócić, o których pani mówiła. Czy to jest jasna wskazówka, jasna wytyczna, jeśli chodzi o ten czas, od momentu, kiedy chorowało się na COVID, do momentu, w którym możemy, czy powinniśmy się zaszczepić? To jest wskazane i wyjaśnione wyraźnie?
Wytyczne mówią, że to nie powinien być okres krótszy niż 4 tygodnie od pierwszego dodatniego wyniku bądź pierwszych pojawiających się objawów. I tłumaczy się to tym, żeby objawy ustępującej choroby nie nakładały się na efekt szczepienia, czyli żebyśmy mogli odróżnić te objawy chorobowe ustępujące od efektów niepożądanego odczynu poszczepiennego. Część osób oczywiście generuje wysokie poziomy przeciwciał, część generuje po przechorowaniu bardzo niskie. Nie sprawdzamy tego, zakładamy, że szczepionka jest wzmocnieniem tej odporności, która już się mogła wytworzyć, a czasami ona wytwarza się w takim niedostatecznym poziomie.
Skoro szczepionek jest wciąż za mało, bo taka jest sytuacja, one dopiero do nas powoli spływają, oczywiste jest, że musimy wybierać tych, którzy korzystają na tym etapie z tego preparatu. No i tu mnożą się pytania, wątpliwości i postulaty. Jedno z nich, ktoś pisząc do mnie pyta na przykład, kto powinien dostać szczepionkę najpierw? Czy rodziny lekarzy, czy nauczyciele w szkołach, którzy wrócą za chwilę do pracy?
Bardzo trudne pytanie. Ja muszę powiedzieć, że te główne grupy priorytetowe są wybrane zgodnie z zaleceniami WHO, czyli po pierwsze chronimy te osoby, dla których choroba jest dużym ryzykiem zgonu bądź ciężkich powikłań, czyli nasi seniorzy. Czyli to jest ta grupa pierwsza zerowa. No medycy oczywiście dlatego, że braki wśród medyków, czyli wysyłanie na kwarantannę, czy zachorowania wśród medyków znacznie uszczuplają kadrę, która tak naprawdę jest na styk. Nie mamy nadmiaru lekarzy, ani nadmiaru pielęgniarek, innego personelu medycznego.
To jasne. I teraz na szali kładziemy rodziny medyków i nauczycieli, którzy będą pracowali z dziećmi w szkole. Jak to wyważyć?
Muszę powiedzieć, że ja bym wybrała, jeżeli grupę priorytetową wybrałabym nauczycieli, natomiast te rodziny lekarzy to są osoby szczepione na końcu, kiedy zostają te szczepionki, ponieważ ja pracuję w punkcie szczepień i mamy zaplanowaną grupę pacjentów, z czego część na przykład albo ujawnia się zakażenie, albo nie może dotrzeć na czas, zostaje kilka szczepionek i te rodziny personelu to jest taka najbliższa lista, z której można czerpać, żeby nie zmarnować żadnej szczepionki.
Bo nauczyciele rzeczywiście upominają się o tę szczepionkę. Mówią tak, że skoro mamy wrócić do pracy z dziećmi w szkole za chwilę, w klasach 1-3, to chcielibyśmy być bezpieczni i zaszczepieni właśnie. Sensowny postulat?
Myślę, że tak. O ile może epidemiolodzy mówią, że grupa nauczycieli nie jest większą grupą ryzyka niż inne grupy zawodowe stykające się z innymi ludźmi, natomiast dla poczucia bezpieczeństwa, dla jak najszybszego powrotu do dzieci do szkół, które no to jest niezwykle istotne, bo te dzieci bardzo odczują tę edukację na odległość ze względu na pogłębianie różnic, nie każdy ma takie same możliwości. No to jest oczywiste. W związku z tym uważam, że grupa nauczycieli powinna się czuć bezpiecznie i jak najszybciej w miarę możliwości poprawy sytuacji epidemicznej wracać do szkół.
No teraz testujemy nauczycieli, którzy do szkół mają lada dzień wrócić, tylko że wielu z nich mówi, że takie badania w zasadzie za chwilę trzeba byłoby powtórzyć i to nie raz, tylko powtarzać je, przeprowadzając je regularnie. Powinno się je regularnie wśród nauczycieli przeprowadzać?
Dokładnie. Ja mam też takie podejście do tego testowania. Dobrze, że jest to testowanie. Uważam, że każdy powinien mieć dostęp do testowania taki swobodny, dlatego że to pozwala by wychwycić osoby zakażone, przeciąć tę możliwość transmisji, czyli zalecić izolację, co jest jednym z narzędzi działania przeciwepidemicznego. Natomiast w przypadku nauczycieli i ich powrotu do szkół, nie wiem, jak to przełożyć na praktykę, bo gdybyśmy badali przeciwciała, to byśmy się zorientowali, jaka część nauczycieli przybyła chorobę. Natomiast będziemy mieli tylko informację, kto w danym momencie wykazuje resztki wirusa, bo to też nie świadczy o zakaźności, tylko świadczy o okresie od zakażenia, powiedzmy tam do tych 2-3 tygodni okresu, możemy wychwycić te osoby. Natomiast co dalej? Nie wiemy, kto przechorował, nie wiemy, kto jest narażony. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem jest po prostu zaszczepienie tej grupy.
Jako podlaska konsultant wojewódzka w dziedzinie epidemiologii sprawdzała pani, orientowała się, jak dużo osób na Podlasiu udało się do tej pory zaszczepić?
Muszę powiedzieć, że jestem tak zajęta w punkcie szczepień, że nie śledziłam tych danych jeszcze, także na to przeznaczam czas wieczorem, jeszcze nie sprawdziłam.
W skali kraju mamy jakieś ponad 300 tysięcy zaszczepionych. No to jest w 2 tygodnie 1/100 tych, którzy pewnie powinni być zaszczepieni. Długa droga przed nami. A czy na przykład w pani punkcie praca odbywa się od poniedziałku do piątku, czy w weekendy także jest możliwość szczepienia i gotowość szczepienia?
W tej chwili od poniedziałku do piątku, natomiast planujemy weekendy, planujemy soboty. Personel nie jest dedykowany tylko do szczepień, to są osoby, które pracują w szpitalu, mają swoje obowiązki i dodatkowo zajmują się szczepieniami, więc musimy ten czas dzielić. No jest nas tam tyle osób, że możemy to robić skutecznie, żeby codziennie maksymalnie nawet do 150 osób w naszym punkcie szczepić.
No tak, natomiast tylko jak dostaniecie po 30 szczepionek na tydzień na zespół, to nie będzie w zasadzie czego robić, za chwilę się okaże.
Ale w drugiej części szpitala mamy 3 punkty szczepień. W tej części zakaźnej, w której ja pracuję, jest 1 punkt szczepień. Uruchomione zostaną inne punkty, te POZ-y włączają się do szczepień, więc ja myślę, że ta akcja szczepień znacznie przyspieszy i obawiam się, że może być limitowana tylko ilością dostarczanych szczepionek.
A czy pani zdaniem zaszczepione już osoby powinny być zwolnione chociażby z części obostrzeń, zakazów i rygorów związanych z epidemią?
Z części może takiej dotyczącej przemieszczania się, natomiast absolutnie niezwolnione z noszenia maseczek, mycia rąk, trzymania dystansu. To jednak powinniśmy utrzymać znacznie dłużej.
Dlaczego zaszczepione osoby powinny chodzić nadal w maseczkach?
Dlatego, że tutaj nie ma pewności stuprocentowej, że osoba, która jest zaszczepiona, sama nie zachoruje, nie może jednak na śluzówkach przenosić tego wirusa. Poza tym mamy jeszcze wirus grypy i inne wirusy górnych dróg oddechowych. Te maseczki jednak w tej chwili pozwalają na zatrzymanie tego aerozolu, który dla osoby rozmawiającej z nami może być zakaźny.
Kolejne szczepionki są dopuszczane na europejski rynek i pewnie za chwilę będą trafiały do poszczególnych krajów, także do nas. Tymczasem Europejska Agencja Leków, czyli ta instytucja, która właśnie zatwierdza i dopuszcza ich używanie, prowadzi wstępne rozmowy z rosyjskim producentem szczepionki przeciw COVID-19, Sputnik 5. Firma jeszcze nie złożyła wniosku o rejestrację leku, ale rozmawia. Gdyby przeszła procedurę i została dopuszczona na rynek, to powinniśmy jej pani zdaniem używać w Polsce?
To jest bardzo ciekawa tak zwana platforma wprowadzania antygenu, czyli tego białka, które ma być celem dla szczepionki. Bardzo podobna do produktu firmy AstraZeneca, tylko że są użyte 2 wektory ludzkie, to znaczy 2 takie ogłupiałe wirusy, które tylko wnoszą, wprowadzają materiał genetyczny, co się kończy również wyprodukowaniem mRNA, czyli tego samego mechanizmu, co w szczepionkach, gdzie jest wprowadzane tylko samo mRNA. Więc jeśli chodzi o samą zasadę działania, to jest szczepionka, i z tym, co się zapoznałem, to jest bardzo taka szczepionka zbliżona technologicznie do innych, Natomiast muszę powiedzieć, że dostęp do rosyjskich badań jest dosyć trudny. Wiem, że już szczepione są duże grupy ochotników, wojska, że ona jest stosowana. Natomiast no, ja tutaj wyrażam głębokie zaufanie do instytucji, które dopuszczają do obrotu, czyli że przeanalizują te wszystkie wyniki badań klinicznych, tego, że wszystkie grupy zostały przebadane w różnych grupach wiekowych. Jeżeli zostanie dopuszczona, to znaczy, że jej bezpieczeństwo jest wystarczające, czyli ryzyko szczepienia nie przekracza ryzyka choroby.
Słyszała Pani może o czeskim wariancie koronawirusa, tym wariancie, o którym mówił kilkadziesiąt godzin temu pan minister zdrowia Adam Niedzielski?
Nie słyszałam, ponieważ może z innych źródeł korzystamy, natomiast śledzę obecność tych wariantów i bardzo niepokojące są dwa warianty, to znaczy brytyjski, który prawdopodobnie już w Polsce jest, tylko my nie wykonujemy sekwencjonowania tak często, jak to robią Brytyjczycy, i wariant, który się pojawił w południowej, w RPA, czyli w Nigerii, czyli ten południowoafrykański, który też oba warianty wykazujące mutacje w okolicy kolca, one wykazują się większą zaraźliwością. Czyli i to są te komunikaty ECDC, które mówią, że to ryzyko rozszerzania się tych nowych wariantów jest jednak bardzo duże.
Tak, no minister Niedzielski mówił tak, nie można potwierdzić znalezienia w Polsce wariantu brytyjskiego. Na razie mamy potwierdzoną informację o tak zwanym wariancie czeskim. Czesi mocno zaprotestowali na poziomie dyplomatycznym i stwierdzili, że nic takiego nie ma jak wariant czeski.
Ja śledzę takie informacje dla epidemiologów, czyli taki portal, który codziennie dostarcza informacji epidemiologicznych, i muszę powiedzieć, że o czeskim wariancie też nie doczytałam się.
No, wykres z liczbą potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce potwierdza chyba teraz, wygląda teraz jak zęby piły. To znaczy raz mamy kilka tysięcy, raz kilkanaście, takie skoki z dnia na dzień, choć jest zdecydowanie lepiej pewnie niż dwa tygodnie temu, czy dwa miesiące temu. Co z trzecią falą koronawirusa, którą zapowiadano, wieszczono i mówiono, że pewnie przyjdzie? Ona już jest, czy dopiero to najgorsze przed nami?
Myślę, że trzeba brać pod uwagę, że ona jest jeszcze przed nami. Po pierwsze, zbliża się ten sezon, kiedy mamy zwiększoną sezonowość grypy, ponieważ ona się ujawnia zwykle, to jest przełom lutego i marca, czy właściwie luty. I ja jednak mówię, rzeczywiście biorę serio te komunikaty ECDC, które mówią o tych możliwościach tego wariantu, który rozszerza się naprawdę bardzo szybko. On jest obecny we wszystkich krajach sąsiednich, jest obecny w Gruzji i w Iranie, więc wydaje mi się, że w Polsce też pewnie już jest.
To ile osób musi być zaszczepionych w Polsce, żebyśmy mogli poczuć się rzeczywiście w miarę bezpiecznie i mogli zacząć luzować wszystkie obostrzenia, z którymi zmagamy się dzisiaj na co dzień, dzień po dniu?
Może powiem inaczej. Osoby, które są wygenerowały jakąś odporność, czy w postaci naturalnej poprzez przechorowanie, czy poprzez szczepienie, w sumie powinny stanowić no, co najmniej 60%, a ideałem byłoby 80%.
Czyli 20 kilka milionów Polaków, albo zaszczepionych, albo takich, które no, przechorowały, przeszły
dokładnie,
zarażenie.
Dokładnie, ponieważ to daje jednak czasową odporność, nie wiemy na jak długo, dlatego że zdarzają się przypadki jednak powtórnych zachorowań. Wydaje się, że obserwując te wcześniejsze koronawirusy, jak SARS, ta odporność naturalna nie utrzymuje się zbyt długo. Natomiast no, najbliższe pół roku to jednak będzie suma tych właśnie naturalnego nabycia odporności i szczepień.
A te powtórne zachorowania, które pewnie widzi Pani gdzieś w doniesieniach naukowych ze świata, to są rzeczywiście potwierdzone drugie zachorowania? Czy jednak było tak, że gdzieś źle wykonano pierwszy test, że były jakieś nieścisłości i stąd ten drugi raz, jeśli chodzi o zakażenie koronawirusem?
Te, które podaje literatura medyczna, taka w naszych portalach medycznych, no to są udokumentowane, bo inaczej nie byłyby publikowane, ale one zazwyczaj dotyczą jakichś zakażenia drugim wariantem, ale te opisy się zdarzają. Rzeczywiście coraz częściej możemy spotkać te informację o powtórnym zachorowaniu.
Minister Dworczyk powiedział ostatnio, że wszystko wskazuje na to, że jeśli chodzi o szczepienie przeciwko koronawirusowi, trzeba będzie je prawdopodobnie stosować co roku. Pani jako epidemiolog podpisze się pod taką właśnie złą prognozą?
To wszystko zależy, czy ten wirus zostanie z nami i będzie się pojawiał sezonowo, tak jak wirus grypy. Może tak być, dlatego że niestety wirus ma rezerwuar zwierzęcy. Widzimy doniesienia, że tutaj fretki i inne grupy zwierząt też mogą jakby przechować nam tego wirusa w środowisku. Czyli wyszczepienie na pełnej populacji i zahamowanie transmisji między ludźmi nie wyeliminuje tego wirusa ze środowiska.
Bo wrócić może do nas właśnie od zwierząt.
Na przykład, bądź od osób, które, ponieważ epidemia też przebiega w postaci, mamy szczyt epidemii, mamy tak zwany ogon epidemii, czyli mamy osoby jeszcze te, które mogą zakażać. Tych przypadków zdarza się coraz mniej, jak natrafią na osoby wrażliwe, jeszcze pojawiają się te kolejne przypadki. Wygaszenie epidemii jest wtedy, kiedy mamy 14 dni po ostatnie zgłoszone zachorowanie. Więc no wszystko to zależy, czy ta transmisja będzie na tyle skuteczna, że nie będziemy mieli już ludzi zakażających. Także to wszystko zależy. Być może pojawi się nowy wariant, który wymknie się tutaj tej ochronie wygenerowanej przez szczepionki.
Profesor Joanna Zajkowska w Białymstoku. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, kłaniam się z Warszawy. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia Państwu.